Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Dzisiaj goszczę w studiu fotograficznym Niny Cicowskiej. Witam Cię, Inna.
Witam serdecznie.
Jesteśmy w północnej Anglii. Nina, podejrzewam, że wiele lat temu, jak przyjechałaś tutaj, to studio fotograficzne nie było Twoją pierwszą pracą. Powiedz, jak się aklimatyzowałaś w tym kraju?
Faktycznie, to prawda. Chyba jak większość Polaków przyjeżdżających na obczyznę, mamy ograniczone możliwości z jakimś realizowaniem swoich wielkich marzeń, więc moje pierwsze prace były typowo fabrycznymi. Pamiętam, że pracowałam w szklarni, ważąc malutkie pomidorki. Ale powiem Wam, że wszędzie jakoś trafiałam na dobrych ludzi albo dobry klimat, że ja nie wspominam tych etapów źle. Że to było coś, co też dało mi dużo do myślenia, nauczyło mnie pewnych zachowań w innych relacjach z innymi osobami. Więc to był dobry czas, nie mogę powiedzieć, żeby był zły, no ale też pomógł nam wzrastać tutaj i dojść do tego, gdzie jestem teraz.
Prawie połowa, nawet chyba więcej niż połowa Twojego życia jest jednak związana z fotografią. Pewnie ta przygoda gdzieś tam zaczęła się w Polsce.
O tak, to było marzenie już takie gdzieś w podstawówce, że chciałam zostać korespondentem wojennym, jak wspomniałam wcześniej, i fotografia miała mi w tym pomóc, więc szukałam technikum fotograficznego. Wiedziałam, że takie istnieje w Polsce, tylko jeszcze nie do końca umiałam go zlokalizować. I pojawił się artykuł w jednej z gazet. I moja siostra kochana znalazła ten artykuł, przywiozła mi i mówi: zobacz, jest taka szkoła, możesz do niej iść. I to był już świetny taki moment, bo wszyscy właściwie składali papiery, wiedzieli, gdzie idą, a ja jeszcze nie umiałam po prostu tej szkoły znaleźć, więc myślę, że to był taki znak od Boga. Była niedaleko, gdzie mieszkałam, ale na tyle daleko, że musiałam się wyprowadzić od rodziców. Więc miałam 16 lat, zamieszkałam na stacji, poszłam do technikum fotograficznego, po technikum fotograficznym poszłam na studia i studiowałam fotografię. Później pracowałam dla policji. W policji, w laboratorium kryminalistycznym jako fotograf, pracowałam jako fotograf ślubny. I po przyjeździe do Anglii odkryłam fotografię noworodkową i zaczęłam się w niej specjalizować. I tak już pasja zaczęła rosnąć w tym kierunku.
No wiesz co, ciekawi mnie, czy właśnie fotografia, patrzysz na to tylko jak taki pomysł na pracę, na jakieś takie odnalezienie się, na swoją ścieżkę związaną z pasją, czy jest to związane jednak z jakimś takim specyficznym sposobem patrzenia na rzeczywistość?
Ja zawsze myślałam, że fotografia to jakiś cel w moim życiu. Pierwsze, gdy wybrałam, że to będzie reportaż. Ja myślałam o reportażu wojennym. Chciałam pokazywać prawdę ludziom, otwierać oczy na różne tragedie i zmieniać los innych na lepszy. Kiedy poznałam mojego męża, to nie był rodzaj fotografii, którą chciałabym mieć w życiu jako główny cel ze względu na rodzinę. To była nasza wspólna decyzja. Mój mąż nie wyobrażał sobie, żebym ja ryzykowała swoim życiem i zostawiała naszą córkę w domu, wiedząc, że narażam się, że mogę do tego domu już po prostu nie wrócić. I praca w policji była jakby taką namiastką, że dalej widziałam tą służbę, że mogę pomagać ludziom, mogę dzięki mojej dobrze, solidnie wykonanej pracy przyczynić się do złapania jakiegoś sprawcy morderstwa czy czegoś takiego. Natomiast fotografia już ta ślubna, ona mi pomagała zapłacić za moje studia. Więc to był taki dobry moment, bo otworzyło mi to też oczy, że robienie coś dla przyjemności innych osób jest równie wartościowe. I pamiętam z jednych z wykładów, kiedy omawialiśmy rolę fotografii w życiu człowieka. I podali taki świetny przykład na podstawie badań, że ludzie z płonącego domu, kiedy uratowali swoich najbliższych kota i psa, to wybierają album ze zdjęciami rodzinnymi, że nie patrzą na sprzęt, nie patrzą na jakieś wartościowe rzeczy, tylko właśnie na ten album ze zdjęciami. To mi tak uświadomiło, że właściwie tak naprawdę to ludzie odchodzą i ta fotografia pomaga im zachować te wspomnienia z tymi osobami, których już po prostu nie ma. Ja wiem, że teraz już żyjemy w czasach cyfrowych, więc gdzieś te zdjęcia zawsze mamy, czy na telefonie, czy one są gdzieś tam obecne na komputerze. Już ten album został już tak troszkę wyparty, ale dalej sens istnienia fotografii jest ten sam.
No to tutaj połączyły się wątki Ciebie i Twojego męża. Obydwoje spotkaliśmy się gdzieś tam w policji, w tej pracy policyjnej, ale Przeszliście potem do tego etapu, w którym jest założenie studia. No, jak na tą inwestycję zapatrywał się twój mąż, który jest całkowicie spoza branży?
No, gdyby nie jego wsparcie, to na pewno nie mogłoby zaistnieć. I naprawdę ja do tej pory ja czasami się zastanawiam, jak bardzo musi mnie kochać, ryzykując, bo to nie jest jego komfortowa sytuacja, kiedy wkracza w niepewne, gdzieś czego on właściwie nie może kontrolować i będzie większość rzeczy polegać na mnie, że zdobył się na takie duże zaufanie i takie wsparcie, takie i mentalne, i finansowe oczywiście, bo to się wiązało z bardzo dużym nakładem finansowym. Także gdyby nie jego wsparcie, na pewno też bym się nie porwała na coś takiego.
Wiesz, ja jestem zupełnym laikiem, nie znam się całkowicie na fotografii, polegam tylko na subiektywnym wyczuciu i wybieram obiekt, wydaje mi się, że niewiele potrzeba, żeby zrobić dobre zdjęcie, ale wiem, że tajników jest o wiele więcej i gdy patrzę na twoje zdjęcia, które ty zrobiłaś, to widzę w nich pewien zamysł i chciałam, żebyś trochę powiedziała o takim, przeniosła to na swoje życie, na zamysł, który miałaś dla swojego życia, gdy byłaś kiedyś, jeszcze przed takim ważnym elementem, czy ważnym momentem swojego życia, jakim było poznanie Boga. I teraz, czy miałaś jakie były twoje cele właśnie? Po co żyłaś i po co żyjesz?
Nim poznałam Boga, tak, to jakoś zawsze czułam potrzebę zmieniania rzeczywistości, która nas otacza. Że wydawało mi się wtedy, że właśnie ten reportaż wojenny, że pozwoli ukierunkować ludzkie myślenie na tragedię ludzką, że pozwoli coś zmieniać. Natomiast gdy poznałam Boga, to też moje podejście do fotografii się zmieniło. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, bo zmienia się całe podejście do całego życia, ale właśnie, że nie tylko fotografią, po pierwsze, można zmieniać ludzkie życie, ale że misja w życiu jest tak ważna, przynajmniej dla mnie, że jeśli jedna rzecz zastąpi mi drugą, to i tak znajdę w niej radość i cel. Czyli dla mnie ta fotografia przez jakiś okres czasu była tym źródłem, że życie ma sens. Po poznaniu Boga moje życie ma większy sens i bardziej wyraźnie widzę swoje cele. Fajnie to można właściwie porównać z fotografią, że każdy z nas zrobił zdjęcia na pewno w jakichś pięknych okolicznościach przyrody, kiedy widzimy piękną, otaczającą nas rzeczywistość, ale musimy wybrać jakiś mały fragment, który chcemy na tym zdjęciu zawrzeć. I to od nas zależy, co pokażemy. Zobacz, to, czym się skupimy, na czym się skupimy, nasz główny cel i co będzie w tle, co jeszcze na tym zdjęciu zostawimy, a co obetniemy. I myślę, że tak jest w naszym życiu, że w którymś momencie dostrzegamy ten cel i że w zasadzie musimy się właśnie na niego wyostrzyć, go wybrać jako ten główny, a tą całą otoczkę zostawić lekko rozmytą, a niektóre rzeczy odciąć i w ogóle ich w życiu już po prostu nie mieć.
To weź mi opowiedz właśnie o tym wyostrzonym obrazie, na którym w pewnym momencie swojego życia skupiłaś swój wzrok, właśnie na tym szukaniu Boga i znalezieniu Go. Opowiedz tą historię.
Ja wiem, że każdą historię, którą słucham, jest dla mnie niesamowita, bo to pokazuje, jak różnymi drogami trafia się do Boga. I ja też uważam, że jak każdy nawrócony, że mój to był po prostu cud Boży i że sama bym takiego scenariusza nigdy nie wymyśliła. Dostałam się do pracy jako kelnerka. Pracowałam w pizzerii, to była zaraz praca po technikum, nim poszłam na studia, żeby sezonowo zarobić na te studia. Ale wtedy już byłam z moim mężem, planowaliśmy ślub i on wyjechał na szkolenie do Warszawy, do Legionowa. Był pirotechnikiem, szkolił nowych policjantów. I ja wtedy pracowałam z dziewczyną, która była chrześcijanką. I to był taki mój pierwszy krok w stronę Biblii. Ona mnie zachęciła do czytania. I naprawdę, ja współczuję właścicielom tej restauracji, ale z bardzo takiego bardzo busy miejsca, z wielką ilością klientów każdego dnia, mieliśmy może tydzień takiego spokoju, gdzie my po prostu miałyśmy bardzo dużo czasu na rozmowę. Myślę, że to był czas dany właśnie przez Boga, że ja wracałam do domu, nie miałam mojego męża obok, że mogłam się skupić na tej Biblii. Ja czytałam, prosiłam o... Ona mi tak sugerowała, żeby przed czytaniem Biblii pomodlić się. I to było takie naprawdę znaczące, bo ja już kilkakrotnie miałam podejście do czytania Biblii, ale myślę, że zabrakło właśnie tej modlitwy przed, że ja chcę poznać Boga, że ja otwierałam tą Biblię bardziej jak poezję, lubiłam czytać psalmy, ale nie przedstawiało to dla mnie żadnej duchowej wartości, oprócz literackiej. I to był ten moment taki, kiedy otwierałam, bo ja chciałam poznać prawdę. Więc miałam ogrom pytań, wracałam na drugi dzień do pracy i zadawałam te pytania, ona na wiele nie znała odpowiedzi, mówi poczekaj, ja zapytam męża, przychodziła na następny dzień, odpowiadała mi na te pytania, a ja już miałam listę kolejnych i tak naprawdę to się tak zazębiało i to potrwało tak może z 2 tygodnie, jak mojego męża nie było i ja się wtedy nawróciłam i ten lęk trochę był właściwie pomieszany z wielką radością, bo mój mąż znał mnie zupełnie inną wyjeżdżając. A jak wróciłam, ja już byłam zupełnie innym człowiekiem. Więc usiedliśmy razem i ja mówię, jak ty nie będziesz chciał być moim mężem, to ja to rozumiem, ale i wyłożyłam mu Ewangelię i powiedziałam, że to jest po prostu cel mojego życia. Mój mąż mówi, spokojnie, mówi, poczekaj, ja to muszę przeczytać, ja to muszę przeanalizować. I nawrócił się bardzo szybko. Więc miałam to naprawdę wielkie szczęście, że w tym samym czasie praktycznie się nawróciliśmy. Mieliśmy bardzo dobry okres wtedy w naszym życiu, bo budowaliśmy już nasze małżeństwo z chrześcijańskimi wartościami, co naprawdę jest wielkim błogosławieństwem Bożym.
Ale wiesz, no, byłaś katoliczką i tutaj te chrześcijańskie wartości, one no, wyrastają z tego samego pnia, z którego czerpie katolicyzm, a jednak odeszłaś od Kościoła. To no, na czym polegała ta duchowa zmiana?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że w momencie, kiedy dotrzesz do tej prawdy i zawołasz do Boga, to już wiesz, że to już nie jest twoje miejsce, że to już jest coś, do czego nie możesz wrócić. Moja rodzina nie była aż tak bardzo związana z Kościołem katolickim, więc może też mi było łatwiej, że nie mam tych więzów aż takich głębokich z ludźmi, którzy tam są w tym Kościele, że ja tak osobiście to ja nikogo tak bardzo nie urażę, że ja tam nie przyjdę w niedzielę, więc może to było dla mnie łatwiejsze, na pewno trudniejsze było dla mojego męża, bo jego rodzice byli bardziej zaangażowanie w życie kościelne, tak bym to powiedziała. Natomiast to było już takie zdecydowane podjęcie decyzji, że już wiem, że to jest moja droga. Oczywiście ona nie była taka prosta i wiele było upadków i wiele jakichś łez przelanych i jakichś niepewności, ale zawsze radość rekompensowała te wszystkie lęki i niepewności na samym początku. Radość zbawienia, wiara w to.
Powiedz coś jeszcze o tym, bo ja wiem, że to nie wartości dzielą ludzi tak bardzo, jak właśnie osoba Jezusa Chrystusa. I no, wiesz, często ludzie tak mówią, no dobrze, no możesz wierzyć w co chcesz, ale nie musisz zmieniać no, kościoła, w którym się wychowałaś, że dlaczego to dla ciebie było no, jakimś takim nowym wyzwaniem, że wiedziałaś, że pójście za Jezusem to jest coś innego niż no, bycie w kościele i trwanie czy robienie tego, co robiłaś do tej pory.
To też dobre pytanie. Ja myślę, że cechy charakteru też pomagają ludziom, jeśli mają silny charakter. Mój mąż ma silny charakter, ja mu zawsze na nim mogłam polegać, ale ja też w jakiś tam sposób lubiłam podejmować ryzyko i żyć według swoich jakby zasad. Moi rodzice tego mnie nie ograniczali. Chociażby to, że pozwolili mi wyprowadzić się z domu w wieku 16 lat i ufali, że będę podejmować dobre decyzje, to ja tą decyzję uważałam jako bardzo dobrą i byłam przyzwyczajona do tego, że mogłam podejmować dobre decyzje i oni mnie w tym wspierali. To tutaj też nie powątpiewałam, że jak twierdzę, że to jest dobra decyzja, to będą mnie wspierać. Nie było to tak do końca, bo tak jak mówisz, osoba Jezusa dzieli, a nie zawsze łączy, więc perypetie z rodzicami też mieliśmy, aczkolwiek moi rodzice bardzo szybko ustosunkowali się do tego, że to jest moje życie i mam prawo robić, co chcę. Presja społeczna, wiadomo, żyjąc w Polsce, w kraju katolickim, jest dosyć spora, więc dużo osób, sami wiemy, że reaguje w różny sposób, starając się ośmieszyć, starając się jakoś odciągnąć. No, to jest chyba, podejrzewam, rola szatana, tak? Że te początki są takie właśnie ciężkie, chyba może właśnie też potrzebne po to, żeby człowiek świadomie podjął tą decyzję, pomimo różnych problemów, był jej pewien i już później już z tej drogi po prostu nie zbaczał, że te wszystkie problemy na samym początku chyba kumulują się w takiej dużej ilości, żeby później już każde kolejne już były tylko błahostką.
To co zyskałaś? Bo straciłaś Kościół rzymskokatolicki. Co zyskałaś dzięki relacji z Jezusem?
Wszystko.
No, idziemy wszystko. Do szczegółu.
Tak, ja miałam to szczęście, tak jak mówię, że od samego początku miałam dobrego, wierzącego męża obok mnie, więc my po prostu ten cel mieliśmy jasny, że wiemy, po co jesteśmy na tym świecie tutaj, jaki mamy cel i co jest nam obiecane w zamian. Tylko to jest bardzo dziwne, że to nie jest, że koncentrujesz się na nagrodzie, którą otrzymasz. Jest to jakiś oczywiście zawsze tak bonus, który do czegoś motywuje, ale wierzę jest, jak wierzysz w Boga, to ta radość, która cię przepełnia, ten spokój, który dostajesz.
Spokój wynikający z czego? Z czego wynika twój spokój?
Mój spokój? Z obecności Boga w moim życiu. Obecności Ducha, że ja wiem, do kogo należę i że ja wiem, dokąd podążam. I ja wam powiem, to jest tak, że ludzie zawsze marzą o tym, żeby być akceptowanym, kochanym, wspieranym. Ale miłość ludzka nie ma takiego obrazu. My zawsze kogoś rozczarujemy, ktoś nas rozczaruje. Nikt nigdy tak do końca nie będzie nas kochać bezwarunkowo. I taką prawdziwą miłością może obdarować nas i obdarowuje nas tylko Jezus, tylko Bóg, tylko prawdziwe. To jest ta prawdziwa miłość. I ja myślę, że to daje takie poczucie bezpieczeństwa, że bez względu na to, co robiłeś do tej pory w swoim życiu, że to zostało ci przebaczone i że to, co jeszcze się potkniesz gdzieś po drodze, że i tak wiesz, że to już jest ci przebaczone i że ktoś cię kocha i że nie ma to dla niego znaczenia, że ta porażka w twoim życiu może być znacząca i, nie wiem, zniechęcić Boga do twojej osoby? No nie, to już jest coś, co już będzie do końca życia z tobą, jeśli ty zaufasz Panu.
Ale wiesz, tak troszkę cię dopytuję, bo wiem, że w Polsce ta prawda o miłości Bożej, ona jest bardzo popularna, że Bóg cię kocha takiego, jakim jesteś, że On nie patrzy na twoje przywary, On nie liczy twoich grzechów. Niektórzy nawet twierdzą, że wszyscy będą zbawieni, nawet ateiści, nie? Że to nie ma znaczenia, bo Boża miłość jest tak wielka. No a ty w to nie wierzysz.
No nie.
No właśnie, na czym polega ta Boża miłość?
Dla mnie Boża miłość. Przede wszystkim dla mnie to są twoje osobiste relacje z Bogiem, ale też oparte na prawdzie. Na prawdzie biblijnej. Ja uważam, że jeśli indywidualnie każdy nie zawoła do Boga, nie przeżyje tego osobiście, nie odczuje tej potrzeby w swoim sercu, to bez względu na to, w jakim będzie kościele i jak będzie mu się wydawało, że postępuje dobrze, to tak naprawdę jego życie jest stracone i bardzo smutne jest to, że on o tym nie wie. I myślę, że tacy ludzie są w każdym kościele. Dlatego tutaj taka duża rola dobrych pastorów, którzy po prostu nie boją się mówić prawdy i którzy czytają Biblię i pozwalają czytać Biblię. Kładą nacisk na to, bo wydaje mi się, że tak jak mówisz, że ludzie są oszukiwani i o tym po prostu nie wiedzą, że ta idea takiej wspaniałego Boga, który przebacza wszystko wszystkim i ty nic nie musisz robić, jest tak wpajana ludziom, bo jest wygodna, ale nikt nie zachęca ich, żeby czytali Biblię, z którą tak naprawdę mogliby to zweryfikować. I wydaje mi się, że tutaj chyba jest kluczem do takich ludzi, którzy albo szukają, albo powątpiewają, albo po prostu mają tą dociekliwą naturę, że chcieliby poznać prawdę, a nie być tylko okłamywanym, to żeby po prostu ich zachęcić do czytania Biblii. To dla mnie to jest pierwszy krok. Myślę, że jakbym miała coś przekazać, to by była pierwsza rzecz, którą bym powiedziała osobie, która mnie słucha, to żeby sięgnęła do Biblii.
Tutaj powiedziałaś jeszcze o tym takim zwróceniu się osobistym do Boga. O co? Bo wiesz, ja byłam katoliczką wiele lat, modliłam się bezpośrednio do Boga, jakby pozostawiałam te formuły, takie reguły modlitewne, katolickie, bo byłam we wspólnocie katolickiej i tam uczyłam się właśnie tej osobistej rozmowy z Bogiem, ale to ta specyficzna rzecz, jaką jest to zwrócenie się do Boga, które ty wykonałaś, to o co ty się, o co poprosiłaś Boga?
Dla mnie to było przede wszystkim wielka wdzięczność za to, że Jezus oddał życie za mnie, za moje grzechy i że one mi już zostały przebaczone i że już tak naprawdę należy do Niego. I pamiętam, jak to bardzo głęboko przeżyłam, uświadamiając sobie, ile Bóg dla mnie zrobił. Już wtedy, ja wtedy byłam w ciąży i miałam poczucie tego, że oddać swoje dziecko za kogoś, kto nawet cię nie lubi, było niewyobrażalne dla mnie. My tak bardzo chcieliśmy mieć dziecko, że ja nie umiałam sobie wyobrazić, jaka to musi być miłość. Nawet teraz to jest dla mnie bardzo wzruszające, że to chyba najbardziej mnie wtedy uderzyło, że to jest ofiara dla mnie raz na zawsze złożona i że ona jest mi dana jako dar, że ja nie muszę nic robić, żeby na nią zasłużyć. To mnie wzrusza każdego dnia, a to już jest 25 lat.
No dzięki, ale bardzo taka fajna jest w twojej opowieści to, że Bóg w pewien sposób przywiódł cię znowu na takie pole, no taki trochę poligon. Byłaś w tej policji, gdzieś tam pracowałaś w takim trudnym terenie, miałaś to marzenie o fotografii wojennej, a tutaj dostałaś, no tak jak powiedziałaś, o jakimś nowym celu, jakąś nową misję i to jest ciągle pokazywanie jakiejś prawdy, to jest jakaś pomoc w odkrywaniu prawdy. Jak widzisz teraz swój cel życia?
Właściwie to jest śmieszne, szczerze. Większość moich sesji, kiedy biorę to maleństwo do rąk, to jest zachwyt znowu nad Bożym stworzeniem, że to jest niewyobrażalne, ja nie wiem, naprawdę, za każdym razem się zastanawiam, jak ludzie mogą wierzyć w ewolucję, jak to wszystko jest takie idealne, jak mamy opowiadają o swojej ciąży, o porodzie, że to jest takie niesamowite wyzwanie do ciała i to, jak one przez to przechodzą i ta miłość do tego dziecka, pomimo tego bólu i że to dziecko, że trzymasz w rękach kilkudniowe niemowlęcie i widzisz właśnie to Boże stworzenie, tą olbrzymią Jego miłość do nas wszystkich. I za każdym razem tak sobie myślę, że może tą moją misją jest po prostu to, żeby tworzyć dla tej rodziny coś, na co oni będą miło patrzeć po kilku latach i będzie może tą więź rodzicielską wzmacniać, że żyjemy w takich czasach, kiedy rodziny zapominają, jak ważne jest to, żeby ten więź między nimi utrzymywać, żeby jedli razem posiłki, żeby razem spędzały czas, że to nie jest dziecko, które jest odesłane do swojego pokoju i gra na komputerach. I tak sobie myślę, że jeśli ci rodzice będą mieli to zdjęcie i że może ona gdzieś tam zawiśnie w jego pokoju, to dziecko będzie się czuło takie kochane od samego początku istnienia i że może gdzieś tam w dorosłym życiu później też mu to pomoże mieć tą wdzięczność do rodziców, że my też zapominamy, ile oni dla nas dużo dobrego zrobili w naszym życiu, że gdzieś ten taki pęd życia, takie nastawienie na posiadanie rzeczy przytłacza nas i że zapominamy właśnie o tych takich prawdziwych wartości, o tej wartości rodziny, o tej miłości, o tym, żeby się zatroszczyć jeden o drugich i że częściej współczujemy osobie biednej, żebrzącej na ulicy, nad nią się zlitujemy, niż wrócimy do swoich rodziców i zapytamy się, co u nich. Że ludzie po prostu zapominają, że mają swoich bliskich obok siebie, o których mogliby się zatroszczyć. I tak sobie czasami właśnie myślę, robiąc te zdjęcia niemowlętom, że mam nadzieję, że będą po prostu doceniali, że ci rodzice to byli tak zachwyceni nimi i że od samego początku, że otoczeni tą miłością i że może im pomoże wzrastać w takiej obychrześcijańskiej rodzinie, że z chrześcijańskimi wartościami, żeby jak najwięcej miłości było w tym domu.
W fotografii kadrujesz i wyostrzasz. Czy tak samo postępujesz w swoim życiu?
Tak, staram się oczywiście. To też tutaj przytocza mojego profesora z uczelni. Był niesamowitym, utalentowanym artystą i pokazywał nam wiele swoich bardzo dobrych zdjęć. Pokazywał nam szerszy plan, węższy, a później to, na czym się skupił i wyostrzył. I każde zdjęcie na każdym etapie nam się podobało, ale rozumieliśmy ten proces, dla którego skierował się tylko w jeden punkt. I powiem Wam, że w naszym życiu też to chyba tak powinno wyglądać, że pomimo, że wszystko wkoło wydaje się bardzo atrakcyjne i jest równie ważne dla całego odbioru i wydaje Ci, że jest, daje dobry obraz, że jak przytniesz do odpowiedniego kadru, wyostrzysz na to, co powinno być Twoim głównym punktem, to wtedy jesteś naprawdę na właściwej drodze i to, co stworzyłeś, można nazwać, że jesteś jak artysta. Wybrałeś to, co jest najlepsze i to Cię różni od innych. Myślę, że tak każdy sobie powinien odpowiedzieć w życiu, co jest dla niego najważniejsze, na tym się skupić i nie bać się obcinać. On nas tego nauczył. Nie bójcie się obcinać. Każdą nasze zdjęcie po prostu jeszcze przycinał o zbędne elementy, które rozpraszają. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby się nie rozpraszać innymi elementami i skupić na tym, co najważniejsze.
Nina, dzięki za tą krótką fotografię swojego życia i Twojej drogi do Boga.
Dziękuję.
Państwu bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami i zapraszamy na następną, ostatnią spowiedź. Do widzenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia. Angielski poranek z piękną mgłą daje naprawdę dużo do myślenia, że to tak jak w życiu, możemy nie widzieć przez chwilę naszego celu, ale budzi się słońce, mgła opada i możemy zobaczyć to piękno, które nas otacza. I myślę, że to tak właśnie w życiu bywa, że nawet z najgęstszej mgły, gdzie nie widzimy naszego celu, przychodzi taki moment, kiedy jest taki przebłysk i to w sumie od nas zależy, czy wykorzystamy ten moment i odwrócimy się w stronę tego słońca i będziemy podziwiać to piękno, które jest wśród nas i dostrzeżemy to właściwie, na czym najbardziej nam w życiu powinno zależeć. Kiedyś, mieszkając nad morzem, myślałam, że to jest moje miejsce do końca życia i że nie będę mogła mieszkać daleko od morza. Teraz mieszkam godzinę drogi. Nie jest tak daleko, ale tego krajobrazu nie zamieniłam na żaden inny. Zawsze to tak jest, że człowiekowi się wydaje, że coś jest dla niego super, a Bóg daje mu jeszcze lepsze rzeczy. Także widzą piękne widoki z pięknymi konikami. Tak, boisz się troszeczkę, ale z makołyka to zjem. Tak, ale z makołyczka to zjem. Ja wiem, mam.